otwórzcie pierwszą księgę Samuela od razu, żeby wejść w temat. W pewnym sensie będzie to też kontynuacja tego, co było mówione. Dobrze, żebyśmy pamiętali też o tych słowach, bo to, co teraz też będzie padało, będzie jakby pokazaniem czegoś, gdy człowiek nie będzie chciał i nie będzie trzymał się tego, co jest miłe Bożemu sercu. Bóg chce, żeby chwała Jego wypełniała nasze wnętrze. To jest prawda. Bóg chce tego, żeby On mógł być uwielbiony we mnie, w Tobie, w każdym z nas. Po to mnie i Ciebie powołał z tej ziemi. Po to mnie wyrwał diabłu. Po to Ciebie wyrwał diabłu, żebyśmy mogli dzisiaj z łaski Jego żyć dla chwały Jego świętego imienia. To jest moje i Twoje powołanie i dobrze jest znać to powołanie, dobrze jest pamiętać o tym powołaniu, dobrze jest nie zapominać o tym powołaniu nigdy. Co się dzieje, gdy człowiek zapomni o tym powołaniu? Co się dzieje, kiedy człowiek zapomni, po co został wyrwany diabłu? Co się będzie działo z takim człowiekiem? Co się będzie działo, kiedy człowiek zapomni, jaki jest cel jego życia teraz już na tej ziemi? Zobaczcie, może taki przykład mi przyszedł z tego 16 rozdziału pierwszej księgi Samuela od 14 wersetu. Pierwszy król Izraela, Saul. Człowiek, który został namaszczony na króla przez Samuela, przez Bożego sługę. Człowiek, który został obdarzony Duchem Bożym, który został napełniony tą posługą do tego, żeby służyć temu ludowi. To Bóg dał to jemu, dał tą łaskę. Bóg był z nim. Jak czytamy ten początek do tego aż fragmentu, widzimy, jak Bóg mu dawał wszystko, co potrzebne. Jak Bóg był z nim, jak się o niego troszczył, jak go prowadził. Faktem jest to, że ten lud wymusił to w jakiś sposób, że Samuel w końcu powiedział: Panie, no przecież to ty jesteś ich królem. Oni chcą mieć jakiegoś ziemskiego króla. A Bóg powiedział: To nie tobą wzgardzili, to mną wzgardzili. To wzgardzili mną, to daj im tego króla. Ale niech pamiętają, jakie są prawa i przywileje i tak dalej. To znacie to z Biblii i nie będziemy o tym szerzej mówić. A więc Bóg pozwolił mimo wszystko na to, żeby ten król wszedł na arenę, na scenę. Od tego momentu zaczęło się też to królowanie ziemskie w jakiś sposób. Chociaż Bóg był nad wszystkim i tak królem. I tutaj, jak kiedy czytamy też o tym, to możemy to zobaczyć, i to jest bardzo ważne, żeby na to spojrzeć. Chociaż był król nad tym ludem izraelskim, to jednak Bóg i tak sprawował pełną władzę nad tym i mógł pokazać to. I tutaj to widzimy, że tak czy inaczej on był królem i nad tym królem. Dopóki ten król chodził z Bogiem, to Bóg był z nim. Ale kiedy przestał z nim chodzić, to Bóg go opuszcza. Prosta sprawa. W zasadzie wydawałoby się, cóż takiego ten Saul uczynił? Jak wielki grzech on popełnił? Ileż więcej złego dzisiaj ludzie czynią, prawda? Zobaczcie, on małą, w cudzysłowie małą, to była potężna sprawa, uczynił rzecz. Po prostu nie do końca wypełnił rozkaz Boga. On miał do końca wytępić wroga, do końca go zniszczyć. Ale Saul sobie pomyślał, w porządku, ale ja mam jeszcze pewien pomysł, pewien plan. Zostawię coś. Bóg na pewno będzie z tego zadowolony. Zostawię te rzeźne ofiary, one będą złożone, te dobre, tłuste i tak dalej, te owieczki. Niech one będą złożone dla Boga. Panie Boże, to na pewno będzie Tobie miłe, to Ci się spodoba. Nie dostrzegamy tego dzisiaj? A Bóg mówi dokładnie to. Tak jak ja chcę. Ja wiem, co jest mi miłe, Bóg mówi, prawda? Że on dokładnie to wie. Saul się nie zastosował. I ponosi tego konsekwencje. Kiedy tu czytamy szybciej, to Samuel z nim rozmawia. Przecież Saul mówi: Zobaczcie, jakie już się zaczyna dziać w jego umyśle. Przecież wypełniłem rozkaz Boga. O co chodzi, Samuelu? Wypełniłem rozkaz Boga. Widzicie to, prawda? Jaka bitwa na umysł jest. Jaka walka się toczy w sferze umysłu. Już zaczyna się działanie złego w umyśle Saula. Już diabeł zaczyna wchodzić w jego serce, w jego umysł. Zaczyna mu mieszać w głowie i mówi: Przecież wypełniłem rozkaz Boga. A Samuel mówi: A co to za beczenie tam słychać w obozie? Skąd to się bierze? No i tutaj czytamy ten fragment od 14. A gdy od Saula odstąpił duch pański, zaczął go trapić duch zły, też od Pana. Rzekli tedy słudzy Saula do niego, oto duch zły od Boga trapi cię do tego miejsca. Oni to wiedzieli. To jest duch zły, który pochodzi również od Boga. Zobaczcie, na tej ziemi chodzi, chodziło i będzie pewnie chodzić wielu opętanych ludzi. Ale to jest zupełna różnica. Chcę to miejsce wam pokazać, kochani, na ile to będę umiał to wam zobrazować. Zobaczcie, ci, którzy nie należeli nigdy do Boga, tak jak wcześniej Pan Jezus, kiedy chodził na tej ziemi, było tych opętanych, stanął ten opętany na jego drodze. To go diabeł trapił. To go wróg trapił. I to nie miało nic wspólnego z Bogiem. Ale w tym momencie ten duch przychodzi już od Boga. Duch zły przychodzi od Boga. Bóg może posłać również ducha złego na człowieka. Pamiętacie, kiedy Paweł powiedział, oddajcie takiemu szatanowi na zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień sądu. To Bóg decyduje. Ale kiedy on daje tą decyzję, to nie jest tak, że Bóg od razu, wiecie, oddaje, dobra, to już niech człowiek idzie. Nie, to nie jest tak. Ale gdy człowiek trwa nieustannie w odstępstwie, kiedy nie chce żyć dla chwały Bożej, kiedy nie chce być posłuszny Bogu, kiedy zostawia Boga, to może dojść do takiego momentu, jak ten król właśnie dochodzi. Ten duch zły również przyszedł od Boga. Czasami może człowiek pomyśli, że to diabeł go napadł. Bóg musiał na to pozwolić. Diabeł nic nie może uczynić, jeżeli Bóg na to nie pozwoli. Diabeł nie ma władzy nad żadnym Bożym dzieckiem. Nie ma żadnej władzy. Chyba, że Bóg pozwoli na to. Dobrze, teraz jest twój czas. Mój czas się skończył dla tego człowieka. Tylko w tym momencie przeciwnik może wejść i robić spustoszenie. Tak jak pamiętacie, kiedy o tym miejscu, kiedy czytamy w Nowym Testamencie, jest napisane, kiedy człowiek jest oczyszczony, wymiecione to miejsce i niech się nic nie dzieje. To przychodzi znowuż ten zły duch i zabiera z sobą jeszcze gorszych od siebie. Siedmiokrotnie wtedy stan człowieka jest jeszcze gorszy. Dlatego, że człowiek odszedł od Boga, Bóg odchodzi od niego. A więc duch zły również może przyjść od Boga, ale tylko wtedy, kiedy Duch Boży go odstąpi. Dlatego Słowo Boże nieraz o tym nam mówi. Nie zasmucajcie Ducha Świętego. Nie pozwólcie, żeby On od nas odszedł. Bo kiedy opuści Duch Boży, to zobaczcie, jaka tragedia się dzieje wtedy w człowieku. Dobrze, kiedy jest pokuta, kiedy jest oczyszczenie, kiedy jest uwolnienie, wtedy przychodzi i znowu się dzieje to, co jest miłe w Bożym sercu. Ale jedno jest ważne, żeby nigdy nie opuszczać Boga. Wtedy Bóg nigdy nie pozwoli na to, żeby duch zły przyszedł i robił spustoszenie w takim sercu. Należy żyć do Boga i żyć dla Jego chwały. Niech Bóg pomoże każdemu z nas w tym. Z Judy przeczytajmy jeszcze. Wiemy, że w przypadku Saula już nigdy nie nastąpiło odwrócenie. Do samego końca ten człowiek pozostał w tym odstępstwie. Bóg już mu nie dał tego miejsca pokuty, nie dał mu tego miejsca łaski. To do Boga należy. Nie wiemy, dlaczego tak Bóg zadecydował. Nie nam to osądzać. Bóg zadecydował i tak się stało. Do końca ten człowiek pozostał w odstępstwie. Pamiętacie, były też te momenty w jego życiu, kiedy raptem on mówił do Dawida, synu mój, raptem było wszystko dobrze, a raptem coś innego, a raptem to i raptem coś innego. Jakie poplątanie. Dawid już mu nie ufał. Mówi, nie, Jonatanie, muszę odejść. Z twoim ojcem, Jonatan też to widział, dzieje się źle. On odstąpił od Boga, napada go duch od złego. Duch złego napada od Boga. I dlatego muszę odejść. Dzieje się źle w jego życiu. A więc do końca ten człowiek pozostał w odstępstwie. W Judy czwarty werset tutaj przeczytam. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia. Bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. O kim Juda mówi tutaj? O ludziach, którzy są wśród Bożego ludu. Ja sądzę, że to są ludzie, którzy przyjęli ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, którzy dołączyli do Kościoła przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, którzy w tym momencie poprzez złe swoje życie stali się, tak jak tutaj jest napisane, zaniedbanie, opuszczenie, wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy co zrobili? Łaskę Pana naszego Jezusa Chrystusa obracają w rozpustę, którzy zaniedbali czas łaski, którzy mówili sobie, jest łaska, mogę robić co chcę, którzy źle wykorzystali ten czas łaski, zamieniają ją w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Werset 12 i 13. Oni to są zakałą na waszych ucztach miłości, w których bez obawy biorą udział i tuczą siebie samych. Zobaczcie, to na pewno nie chodzi o fizyczne rzeczy. Chodzi o duchową warstwę. Zobaczcie, mamy ucztę miłości. Ucztę, w którym możemy uwielbiać naszego Pana, w którym możemy się przybliżać do Pana. Tu jest napisane o ludziach, którzy bez obawy biorą udział na takich ucztach miłości. I co robią? Tuczą siebie samych. A więc nabierają wiedzy, nabierają mądrości, bez obawy biorą udział, przebywają i nie czują się źle w takim towarzystwie. Bardzo dobrze im się jest znaleźć i tu, i tam, i jeszcze gdzieś indziej i potrafią równie dobrze w świecie sobie żyć wśród złych rzeczy i przychodzą na uczty miłości i również sobie dobrze radzą, w cudzysłowie. Chmurami bez wody. Jakże często, kiedy przychodzi susza na tą ziemię, człowiek patrzy w niebo i mówi, o chmura. I kiedy, wiecie, pojawia się taki chrześcijanin, człowiek mówi, no, nareszcie społeczność. A tu raptem widzisz, jest chmura, ale nie ma wody. Co z takiej chmury? Co z takiego chrześcijanina? Co z takiej społeczności? Z kim społeczność? Dlaczego jest to chmura, a nie ma wody? Dlatego, że nie ma Ducha Bożego, który napełnia obfitością tego człowieka. Unoszonymi przez wiatry, prawda? I tu, i tam, i prawo, i lewo. Tam, gdzie pociągnie, to tam poleci człowiek. Drzewami jesiennymi, które nie rodzą owoców, dwakroć obumarłymi, wykorzenionymi. O tym dwukrotnym obumarł, jak to odmienić, jest to już nie w jednym miejscu jest mowa. Jeżeli człowiek już dwukrotnie obumrze, to już jest tragedia. Wykorzenionymi. Dopóki jest, zobaczcie jeszcze to, jeszcze na to zwróć uwagę. Jeżeli jest jeszcze korzeń, jest nadzieja. Pamiętacie w przypadku Nebukadnesara, kiedy było to drzewo, kiedy był ten, zostawcie jeszcze ten pień korzenny, jeszcze niech on jest, jeszcze była szansa dla niego. Widzimy potem, kiedy ten człowiek potem przychodzi w pokucie do Boga, prawda? Na końcu widzimy jego upamiętanie w pokorę, kiedy Bóg go zrównał ze zwierzętami, kiedy dał mu jeszcze zobaczyć jego dumę, jego pychę. Wtedy on przyznał, zaprawdę Bóg jest Bogiem. Jeszcze pozostał ten pień korzenny, ale kiedy człowiek już jest wykorzeniony z ziemi, już nie ma dla niego nadziei. Już nie ma możliwości wzrostu, bez korzenia nie ma wzrostu. A my musimy być codziennie zakorzenieni w kogo, prawda? W Jezusa Chrystusa. To jest moje i twoje powołanie. A więc bez obawy biorą udział. Ściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, błąkającymi się gwiazdami dla których zachowane są na wieki najgęstsze mroki. Tam o nich Henoch też prorokował i tak dalej. W wielu miejscach jest o nich napisane. Wiecie, to jest takie ostrzeżenie, takie wskazanie, taka też zachęta do tego, żeby nie zaniedbywać czasu łaski. Dla mnie, dla ciebie. To jest taka wielka zachęta. Bóg nam chce też o tym powiedzieć. Pamiętajcie o czasie łaski, który masz my dzisiaj jeszcze, żeby go nie zaniedbać, żeby go wykorzystać bardzo dobrze. Żeby się właśnie nie stało z nami, tak jak tutaj czytamy o tych ludziach. Żeby jednak każdy z nas mógł dobrze wykorzystać to, co jeszcze zostało nam na tej ziemi do uczynienia. Z Tesaloniczan jeszcze drugiego rozdziału. Może od początku przeczytam ten drugi rozdział, żeby jeszcze tutaj po drodze jest taka jedna sprawa, którą też chciałbym wskazać, tak jak do mnie dotarło. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał dzień pański, aby nikt się nie dał przestraszyć. Apostoł o tym Paweł mówi, musicie znać Bożą prawdę, żebyście nie dali się zwieść, bo pełno będzie tak zwanych ludzi, którzy będą niby mówić Ewangelię Chrystusową, a będą was odwodzić od prawdy. Wy musicie wiedzieć, na kim wasza nauka jest zbudowana. Pamiętać o słowach prawdy, które były głoszone. W niejednym miejscu o tym czytamy. Jak ważne jest znać naukę Bożą. Jak ważne jest badać Słowo Boże w świetle Chrystusa Jezusa, znając Jego, znając Go każdego dnia. Słyszeć to, co jest głoszone z kazalnicy. I żyć według słowa, które słyszymy. Abyśmy nie dali się zwieść. Bo będą przychodzić ludzie, którzy będą nam mówić rzeczy, które pozornie będą wydawały się takie same. Ale to będzie imitacja. A celem będzie tego zwiedzenie. Oni również przychodzą od diabła, od złego. Ale przybierają pozór, prawda? Anioła światłości. Jaki problem, prawda? Dla diabła nie ma problemu przybrać pozór anioła światłości. Dla tych ludzi również nie ma problemu wyglądać jak chrześcijanie. I nawet piękne pieśni śpiewać. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, przeciwnik, który się wynosi ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Gdzie jest świątynia Boża? Patrzcie na Izraela, prawda? Ile razy to słyszycie? Owszem, ale nie tego fizycznego, ale duchowego. Gdzie jest świątynia? W sercu moim i twoim, prawda? A więc bez obawy tam zasiądzie również diabeł, kiedy człowiek będzie mu dzisiaj oddawał swoje miejsce. Miejsce, które nie należy do niego. Nawet zasiądzie w tej świątyni. Człowiek może pomyśleć, gdzie? Tam? Absolutnie. Ale jeżeli dzisiaj nie żyje dla Boga, to diabeł zajmie to miejsce. Bez obawy tam wejdzie. Dlaczego? Dlatego, że tam Ducha Bożego nie będzie. I diabeł się nie boi wtedy tam wejść. Ale kiedy jest Duch Boży, to jeszcze raz chcę zaznaczyć. Diabeł nie ma żadnych praw do mnie i do ciebie. Żadnych praw. Ani na krok nie może podejść. I dobrze, żebyśmy o tym też pamiętali, kiedy o tym mówimy. Diabeł nie podejdzie ciebie i mnie. Jeżeli ja trwam w Chrystusie Jezusie, należę do Niego. Ale jeżeli Go opuszczę, to właśnie to się dzieje. Nawet zasiądzie w świątyni Bożej. Podając się za Boga. I człowiek tak zgłupieje, że będzie myślał, że to rzeczywiście jest Bóg. Naprawdę, tak się będzie działo i to dobrze wiecie. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was wam o tym mówiłem? A wiecie, co go teraz powstrzymuje? Tak już się objawi dopiero we właściwym czasie. Albowiem tajemna moc nieprawości już działa. Tajemna dopóki ten, który teraz powstrzymuje, nie zejdzie z pola. O tym właśnie to sobie mówimy. Duch Boży jeszcze jest, jeszcze pracuje na tej ziemi. I diabeł nie może tutaj za bardzo robić zamieszania. Ale kiedy zejdzie, to wtedy bez obawy wejdzie w tych ludzi, którzy dzisiaj nie żyją dla Boga. I będzie straszne spustoszenie się. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia Jego. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana, z Jego polecenia. Za wolą Bożą oczywiście. Z wszelką mocą i wśród znaków i rzekomych cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Ponieważ nie przyjęli tej miłości prawdy. Dlatego jak ważne jest to, żeby przyjąć tą prawdę dzisiaj do serca, prawda? Kiedy Jezus o tym mówi w tej Ewangelii Jana 8 rozdziale, poznacie prawdę, poznacie mnie, Jezus mówi, a ja was wyspobodzę. Jeżeli ja was nie uwolnię, nikt was nie uwolni. Dlatego prawda jedynie może uwolnić. Człowiek musi ukochać prawdę całym swoim sercem, każdego dnia. Ja, ty, codziennie musimy kochać prawdę, bo tylko prawda może uwolnić. Tylko Jezus może nas zachować od diabła. Nikt nie zwyciężył diabła, tylko Jezus zwyciężył diabła. Nikt nie jest silniejszy od diabła, tylko Jezus jest silniejszy od diabła. Diabeł sobie doskonale z każdym z nas by poradził i razem z nami wszystkimi wziętymi, gdybyśmy odpuścili Jezusa, gdybyśmy sami próbowali z Nim walczyć. Ale gdy należymy do Jezusa, to każdy z nas pojedynkę ma moc zwyciężyć diabła, dlatego że nie my zwyciężamy diabła, ale Jezus, który jest w nas. On ma tę moc i On daje mi i tobie tę moc. I my mamy wszelką moc nad każdą mocą ciemności. I Jezus również chroni mój i twój umysł. To jest również ważne. Ja Apostoł Paweł o tym w niejednym miejscu mówi, o kontroli nad umysłem, o ochronie umysłu naszego. Diabeł chce tam wejść, żeby tam zainfekować swoje odstępstwo i później to przenika do serca, idzie jak jad i niszczy całego człowieka. Dlatego pilnuj i ja swojego umysłu, bo zobacz, co się dalej będzie też działo. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Dlaczego Bóg to robi? Dlatego, że Bóg chce mieć czysty i święty Kościół na tej ziemi. On nie chce mieć pół chrześcijanina, pół bezbożnika, może tak powiem delikatnie. On chce mieć całego czystego, świętego człowieka na tej ziemi. Chce całkowicie pracować w moim i twoim sercu. Jeżeli Jezus nie będzie mógł zająć całego mojego życia, to nie zajmie go wcale. Jeżeli Jezus nie będzie mógł zająć całego mojego umysłu, to nie zajmie go wcale. Jezus chce zająć całe moje serce, cały mój umysł. I to tak do mnie mocno docierało i mówię: Panie, zajmij całe moje serce, cały mój umysł, aby tam nie było ani cząsteczki miejsca, w którym diabeł będzie mógł jeszcze szydzić i śmiać się, że z tego miejsca będzie mógł jeszcze cośkolwiek robić. On będzie rozszerzał swoje granice coraz bardziej. To jest perfidny wróg. Jemu wystarczy kropeczka, w cudzysłowie. On ją rozszerzy do takich rozmiarów, że człowiek pójdzie na wieczne zatracenie. Ani miejsca, ani kropki, ani nic, można tak powiedzieć, nic nie może mieć we mnie i w tobie. Bo wtedy będzie się to działo, Bóg będzie zsyłał obłęd. Aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Od Boga przyjdzie obłęd i człowiek już będzie wierzył kłamstwu. Będzie wierzył diabłu. Będzie myślał, że to od Boga pochodzi. Będzie znał Słowo Boże. Człowiek sobie może mówić, że to nieraz powtarzamy: nie, ja nie dam się zwieść, przecież ja znam dobrze Biblię. Bardzo dobrze. Gdzie diabeł mnie oszuka? Niemożliwe. Jeżeli Bóg ześle obłęd, to na pewno oszuka. Bo to jest ostry obłęd, to jest napisane. Ostry obłęd. To nie są żarty, rzeczywiście. I to dobrze jest, kiedy to dociera do mojego serca, do naszego serca. To nie są żarty, to jest poważna sprawa. Bierzemy udział w poważnej bitwie. Diabeł się nie bawi z człowiekiem. To nie jest, wiecie, taka... No ja tam się troszeczkę pobawię takim. Ono, jak już... To chce zniszczyć od razu. Chce zniszczyć, chce zabić. On wie, że ma czasu niewiele. Chodzi jak lew. Nie jak baranek. Jak lew chodzi. Chce zniszczyć. Chce zatracić. Z pierwszego listu Jana jeszcze dwa miejsca. Drugi rozdział. Od 18 wersetu. Jan tutaj mówi tak: Dzieci, ostatnia to już godzina, a słyszeliście, że ma przyjść antychryst. Lecz oto już teraz wielu antychrystów powstało. Stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród nas, lecz nie byli z nas. Gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. Dopóki należymy do Jezusa Chrystusa, to namaszczenie jest w nas. Boży posiew jest w nas. I każdy, kto ma ten posiew Boży, prawda? O tym też czytamy. Nie może grzeszyć, gdyż posiew Boży jest w nim. Mamy namaszczenie od świętego i wiemy wszystko. Dopóki mamy to namaszczenie, dopóki pilnujemy tego namaszczenia, do tego pomazania olejkiem, pilnujemy tego, czystości i świętości chodząc, to jesteśmy chronieni przez Pana. Ale jeżeli stracimy to pomazanie, a jakie można stracić? O tym mówimy, prawda? Przez grzech i przez odstępstwo. Wtedy dzieje się właśnie z człowiekiem to, o czym do tej pory mówiłem. Zły stan się pojawia. A więc, gdyby bowiem byli z nas, byliby pozostali z nami. Lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. Zawsze jest dobrze patrzeć na życie, prawda? Dlatego niech Bóg pomoże, żeby moje życie, żeby życie każdego z nas naprawdę zwiastowało Jezusa Chrystusa. Ja tego potrzebuję, powiem wam szczerze. Żeby życie Jezusa było widoczne we mnie. W każdym calu, w każdej pełni. Nieważne, co sobie człowiek może drugi pomyśleć. Ale nie ma żartów. Bóg nie oszczędzi nikogo, naprawdę. Nieważne, kim byłeś. Nieważne, kim jesteś. Jeżeli zostawisz Jezusa, Bóg cię zostawi. I mnie tak samo. Apostoł Paweł mówi, może przeczytam o tym z Galacjan. Pierwszy Pierwszy rozdział, od 6 wersetu. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy nawet my, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklety. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz znowu mówię. Jeśli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Apostoł Paweł mówi, choćbym wam teraz zaczął inaczej mówić, niż do tej pory mówiłem, będę przeklęty, Bóg mnie opuści. Trzymajcie się tego, co wam do tej pory mówiłem. Bóg nawet by mnie nie oszczędził, apostoł mówi. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Nie ma znaczenia, kim jesteś. Jeszcze raz powiem, jeżeli opuszczam Chrystusa, Bóg mnie opuści. Bóg nie ma względu na osobę. Ale w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi, czytamy w Dziejach Apostolskich, i sprawiedliwie postępuje, kiedy Piotr o tym mówi. Bóg nie ma względu na osobę. Bóg może sobie każdego z nas dokładnie zastąpić, ale nie chce. Chce mnie i ciebie uratować. Chce, żeby każdy z nas, żebym ja, żebyśmy my wszyscy doszli do wieczności z Bogiem. Bóg nie jest takim Bogiem, że on łatwo się zniechęca. Nie o tym tutaj dzisiaj mówię. Ale ja mówię o świadomym, z premedytacją trwaniu w grzechu, w odstępstwie, w odrzuceniu Jezusa Chrystusa i w udawaniu, że jest wszystko okej, że jest dobrze, że człowiek nie potrzebuje żadnych zmian, ale przychodzi po to tylko, żeby niszczyć i zatracać. Tak jak diabeł przychodzi, żeby niszczyć i zatracać. Pilnujmy się każdego dnia, drogi Boże. Pilnujmy się każdego dnia naszego Pana Jezusa Chrystusa, a On będzie nam pomagał, aby jeszcze więcej działo się tego, co jest miłe w Bożym sercu, we mnie i w Tobie. A więc nie ma innej Ewangelii, jest jedna Ewangelia. I o tej Ewangelii słyszymy. Ewangelia Jezusa Chrystusa i ona ma być zwiastowana. To nie są lekkie słowa. Ewangelia Jezusa Chrystusa nigdy nie była lekką Ewangelią. Twarda to mowa, byśmy mogli cytować te wszystkie miejsca. Któż je może słuchać? Tylko ten, kto naprawdę należy do Jezusa Chrystusa. Myślę, że do tego miejsca niech Bóg będzie uwielbiony i wywyższony. Niech pomoże nam trzymać się Jezusa Chrystusa, bo to jest potrzebne. Mi, każdemu z nas. Amen.